Moim i Państwa gościem jest pielęgniarz systemu dyspozytorni medycznej Tarnów i Izby Przyjęć Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej, Konrad Kluzik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie.
Panie Konradzie, mamy już czerwiec, za pasem wakacje. Czy to dla Was, ratowników medycznych i całego systemu medycznego, szczególny czas, gdzie notujecie więcej interwencji, więcej wyjazdów?
Tak, oczywiście. Wakacje jest bardzo szczególny czas, jeśli chodzi o ratownictwo medyczne, o dyspozytornię medyczną. Tak naprawdę szereg instytucji, które wchodzą w skład ratownictwa medycznego, typu izby przyjęć, SOR-y. Szczególny czas z tego względu, że we wakacje dzieje się tak naprawdę wiele różnych wypadków. Wakacje to nie tylko czas odpoczynku, ale czas także również wielu prac polowych, domowych, żniwa. Ludzie we wakacje, wydaje mi się, że wyłączają troszeczkę myślenie.
No właśnie, zanim przejdziemy do tych tematów, o których pan powiedział, tych prac domowych czy polowych, to jest okres wakacyjny. Ludzie wyjeżdżają, chcą odpocząć. Jak jest ciepło, to sporo ludzi lubi spędzać ten czas nad wodą, czy to nad rzeką, stawem, jeziorem, czy jakimś wyrobiskiem. Tego w regionie tarnowskim i w okolicy jest sporo. I tutaj niestety dochodzi do nieszczęść. Mimo że jeszcze nie ma jeszcze oficjalnie sezonu, to Komenda Główna Policji odnotowała już 67 utonięć w tym roku. Ten wynik chyba może niepokoić.
Oczywiście, pomijając wypadki drogowe, utonięcia podczas wakacji są tak naprawdę drugim z kolei wypadkiem, w którym ludzie umierają.
No i właśnie, proszę powiedzieć, jak zachowywać się nad wodą, by nie doszło do żadnej niespodziewanej sytuacji niebezpiecznej i co zrobić, jeżeli się taka niestety natrafi?
Po pierwsze, jest kilka ważnych zasad bezpiecznego zachowania nad wodą. Po pierwsze, nie przeceniamy swoich umiejętności pływackich. Jest to naprawdę bardzo ważne. Nie skaczemy do wody w miejscach nam nieznanych. Skrajnie niebezpieczne są skoki na głowę, oczywiście, gdzie może dojść do urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym. Potem zostajemy sparaliżowani tak naprawdę do końca życia. Nie skaczemy rozgrzani do wody, ponieważ możemy wtedy dostać wstrząsu termicznego. Nigdy nie pływamy pod wpływem alkoholu. To jest bardzo ważna rzecz, gdzie większa część tych wypadków, do których doszło w tym roku, była niestety, ale u ludzi pod wpływem alkoholu.
Też warto uzmysłowić słuchaczom, że jeżeli spędzamy czas nad wodą i nie jest to basen, to dno w każdej chwili może się nam zmieniać, tak?
Oczywiście, tak jak na każdym wyrobisku. Wchodzimy do wody, mamy wody po kostki, idziemy dosłownie metr dalej, już nas nie widać. Kolejną zasadą jest unikanie kąpieli w miejscach niestrzeżonych. Nie pływamy w miejscach, gdzie kąpiel jest oczywiście zakazana. Jeśli oczywiście korzystamy z tych kąpieli, musimy sprawdzić głębokość, strukturę dna, no, unikać takich kąpieli. No, z mojego własnego doświadczenia jednak powiem, żeby unikać kąpieli w niestrzeżonych miejscach. Nie pływamy oczywiście podczas złych warunków atmosferycznych, w czasie burzy, mgły, deszczu. Optymalna temperatura to 25-22 stopnie, jeśli chodzi o temperaturę wody, do której można bezpiecznie wchodzić. Nie pływamy w temperaturze poniżej 14 stopni, gdzie często też dochodzi do skurczów ciała, skurczu nóg, rąk, dłoni. Może to spowodować tak naprawdę nasze utonięcie.
No właśnie, panie Konradzie, o tych utonięciach, jeżeli ktoś zaczyna się topić, jak zareagować? Może też po pierwsze, jak my możemy zareagować i jak ta osoba będąca w niebezpieczeństwie, co może robić?
Osoba tonąca to nie po cichu. Nie woła, nie krzyczy, nie jest w stanie tego zrobić. Musimy po prostu obserwować. Jeśli widzimy osobę, która się topi, która wykonuje dziwne, mimowolne ruchy w wodzie, rusza rękami, nogami, są to nieskoordynowane ruchy, rzucamy tonącemu przedmiot, który umożliwia utrzymanie się na wodzie, na przykład jakąś gumową piłkę, materac, koło, bojkę, kij, w ostateczności nawet ubranie, przez które będziemy mogli go wciągnąć po prostu na brzeg. Kolejną rzeczą, jeśli potrafimy i umiemy, idziemy lub płyniemy do tej osoby na ratunek. Zabieramy ze sobą w ten przedmiot ułatwiający nam utrzymywanie się na wodzie, utrzymywanie jego, pozwalający doholować nas go do brzegu. Podpływamy do tonącego od tyłu, by uniemożliwić mu chwyty, które mogłyby ograniczać nasze ruchy, ponieważ no, my musimy jednak tą osobę doholować do brzegu. Jeśli nie potrafimy ratować tonącej osoby, musimy zapamiętać miejsce, w którym ta osoba zniknęła pod powierzchnią, no i wskazać je ratownikom. W międzyczasie oczywiście dzwoniąc pod 39 bądź pod numer 112.
Natomiast jeżeli nie potrafimy pływać, chyba lepiej nie starać się ratować, bo może dojść też do kolejnego
oczywiście,
nieszczęścia.
Nasze bezpieczeństwo w tym momencie jest najważniejsze. Jest takie powiedzenie, bezpieczny ratownik to żywy ratownik.
Panie Konradzie, mówi pan o tym, żeby dzwonić pod numer 999 lub 112. Jak to zrobić? Co podać? Jakie informacje?
Po pierwsze, musimy opanować swój stres i swoje emocje. Wybieramy numer 112 bądź 999 z zostajemy połączeni z numerem alarmowym, z dyspozytorem medycznym pod trzema dziewiątkami i podajemy miejscowość, z której dzwonimy, jest to bardzo ważne, ulicę, gminę, powiat, województwo, czyli to są tak naprawdę dokładne współrzędne miejsca, w którym jesteśmy. Ewentualnie, jeśli nie wiemy, to charakterystyczne miejsce w danej miejscowości, na przykład kapliczka, zalew, staw, sklep i tym podobne. Potwierdzamy adres, jest on bardzo ważny z tego względu, że w danym powiecie mogą być dwie miejscowości o takim samym adresie. Podajemy numer, z którego dzwonimy. To będzie numer do kontaktu dla ratowników medycznych bądź dla dyspozytora, który będzie chciał później uzyskać jeszcze więcej informacji. Nakreślamy całą sytuację, co się stało, jakie są objawy, ile jest osób poszkodowanych. Określamy, kto potrzebuje pomocy, wiek, płeć, jeśli jesteśmy w stanie określić imię i nazwisko tej osoby. Jeszcze bardzo ważna rzecz, odpowiadamy stricte i wyłącznie tylko na pytania dyspozytora medycznego.
I to są takie uniwersalne rady, nie tylko dotyczące osób na przykład nad wodą, tylko po prostu jeżeli znajdujemy się w jakimś niebezpieczeństwie, chcemy zadzwonić po pomoc.
Tak, oczywiście. Jeśli znajdujemy się w sytuacji, która według nas jest stanem bezpośrednio zagrażającym zdrowiu lub życiu i chcemy użyć tego numeru alarmowego, to tak, jest to taki schemat, którym posługujemy się nie tylko w sprawie utonięć, utopień, podtopień, tylko tak naprawdę w każdej sytuacji.
Już wracając do tych utonięć, jeżeli uda nam się na przykład wyciągnąć kogoś z wody, on jest nieprzytomny, może dojść do zatrzymania krążenia, co w takiej sytuacji mamy robić?
Na samym początku musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, wiadomo. Później sprawdzamy, czy ta osoba jest przytomna, potrząsając go na przykład za ramiona. Wołamy, halo, proszę pana, co się stało? Jeśli ta osoba nam nie odpowiada, znaczy, że jest nieprzytomna. Później sprawdzamy oddech. Kładziemy naszą lewą rękę na jego czole, prawą na brodzie, odchylamy do tyłu, przykładamy nasz policzek do jego ust, obserwując w międzyczasie, czy unosi się klatka piersiowa, słuchając, czy ten oddech jest i czując na policzku, czy oddech czujemy. W dalszej sytuacji, jeśli tego oddechu nie ma, przez te 10 sekund nie ocenimy, żeby tutaj oddech tak naprawdę był u tego naszego poszkodowanego, przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. U osoby, która została wyciągnięta z wody i doszło do zatrzymania krążenia, bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, żeby wykonać 5 wdechów ratunkowych. Jest to o tyle ważne, że woda zaspirowana do naszego organizmu, wtedy tak naprawdę zostanie wydalona i udrożnione zostaną drogi oddechowe. Później przystępujemy do masażu serca. Masaż serca wykonujemy w ten sposób, że wyznaczamy sobie miejsce na klatce piersiowej chorego. Jest to linia przecięcia się mostka i sutków. Przykładamy główną część naszej ręki, splatając ją z drugą. Na wyprostowanych łokciach, na wyprostowanych kolanach uciskamy klatkę piersiową 30 razy. Później, jeśli ta osoba oczywiście nie zwymiotowała, jest nam znana, wykonujemy 2 wdechy ratunkowe.
Nie musimy tych wdechów, rozumiem?
Nie, oczywiście. Te wdechy ratunkowe są w tym momencie nieobowiązkowe. Tak jak powiedziałem, jeśli osoba jest zabrudzona, nie znamy jej, nie wiemy tak naprawdę na co choruje, krwawi z ust, tych wdechów ratunkowych nie musimy wykonywać. Lecz dobrze mieć przy sobie maseczkę, która pozwala nam na oczywiście wykonanie wdechów ratunkowych.
A jak później dbać o poszkodowanego aż do czasu przyjazdu służb ratowniczych?
To wszystko zależy od tego, czy przywrócimy mu funkcje życiowe. Jeśli uciskamy klatkę piersiową, wykonujemy resuscytację krążeniowo-oddechową, wykonujemy ją tak naprawdę do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Bardzo fajnie, gdyby przy nas była jakaś kolejna osoba, która by nam pomogła, zmieniła nas. Uciskanie klatki piersiowej jest o tyle ciężkie i bardzo męczące fizycznie. Także po pierwszej, drugiej, trzeciej pętli jesteśmy naprawdę bardzo zmęczeni, więc fajnie, gdyby ktoś nas wtedy zmienił.
No, a jeżeli udało się przywrócić funkcje życiowe i teraz czekamy na ten przyjazd pogotowia, służb ratunkowych, co robimy?
Obracamy osobę do pozycji bocznej, bezpiecznej, ustalonej, monitorując tak naprawdę parametry życiowe co minutę.
Jakieś fakty i mity związane z właśnie resuscytacją krążeniowo-oddechową, które takie występują w środowisku?
Masaż serca to nie tylko głaskanie po klatce piersiowej, ale jest to faktycznie duże uciskanie, mocne uciskanie klatki piersiowej. I to, że pod rękami słyszymy trzask, jest to nieistotne. Tak czy siak i tak któraś kość zostanie złamana. Ale to nie jest ważne, bo złamana kość, a uratowanie życia jest różnica. Pamiętajmy, aby uciskać klatkę piersiową w tempie 100 do 120 uciśnięć na minutę, na głębokości od 5, nie więcej niż 6 cm.
Utonięcia to nie jedyny problem w czasie wakacji. Również może dojść m.in. do udarów słonecznych. Jak w takim przypadku postępować?
Osoby, które są szczególnie narażone na przegrzanie, czyli na udar słoneczny, są to osoby chore na cukrzycę, osoby otyłe, z problemami sercowo-naczyniowymi, będącymi oczywiście pod wpływem alkoholu, stosujący niektóre leki, na przykład moczopędne, antydepresyjne. Ryzyko wystąpienia udaru słonecznego powiązane jest również z wiekiem, tak naprawdę. Częściej występuje u dzieci i u osób starszych. Objawami udaru słonecznego jest tak naprawdę pragnienie, ból i zawroty głowy, nudności, wymioty. Później pojawiają się problemy z chodzeniem, mówieniem. W skrajnych przypadkach dochodzi do drgawek, zaburzeń widzenia, utraty przytomności. Osobę z udarem możemy rozpoznać m.in. po zaczerwienionej twarzy oraz bladej i zimnej skórze.
I jak działać wtedy?
Chorego należy przenieść w zacienione, najlepiej chłodne miejsce, rozpiąć ubranie, ochłodzić głowę oraz klatkę piersią wilgotnymi okładami. Nie zlewamy go wężem z zimną wodą, nie wsadzamy go pod zimny prysznic. Chłodne, wilgotne okłady. W następnej kolejności podajemy choremu płyny, najlepiej wodę. Nie wolno podawać żadnych leków przeciwgorączkowych, napojów z kofeiną, czy tym bardziej alkoholu, gdzie w niektórych przypadkach się tak zdarzało. Należy mierzyć temperaturę chorego, najlepiej co 10 minut. Obniżamy ją tak naprawdę do 38 stopni. Jeśli ją obniżymy do tej wartości, możemy tak naprawdę przerwać wtedy chłodzenie ciała. Jeśli chory jest przytomny, ma czerwoną twarz, układamy go w pozycji półleżącej. Jeśli stracił przytomność, ale oddycha i ma wyczuwalne tętno, układamy go w pozycji bocznej, bezpiecznej, ustalonej.
No i czekamy na...
Oczywiście, wzywamy w międzyczasie zespół ratownictwa medycznego, który przyjedzie i udzieli nam fachowej pomocy. Wiadomo, jeśli przestanie oddychać, wzywamy pogotowie i przystępujemy do masażu serca.
Panie Konradzie, jak jest ciepło, w okresie wakacyjnym często to się na przykład zauważa w kościołach lub w różnych miejscach, gdzie jest większe zatłoczenie, dochodzi do omdlenia. Jak w takich przypadkach reagować i czy to jest to samo, co utrata przytomności?
Na samym początku wyjaśnijmy sobie, co to jest omdlenie, a co to jest utrata przytomności. Omdlenie jest to krótkotrwała utrata przytomności, czucia, zdolności wykonywania ruchów w następstwie niedostatecznego utlenowania mózgu. Czyli na przykład jesteśmy w kościele, w zatłoczonym miejscu, jest duszno, ciepło. To jest główny przykład, tak? Osoby wtedy mają dostarczoną niewystarczającą ilość tlenu, gdzie dochodzi to tak naprawdę do naszej głowy, no osoba mdleje. W pierwszej kolejności wynosimy tę osobę na zewnątrz, do miejsca, gdzie ma świeży dostęp do tlenu, do powietrza i unosimy mu nogi do góry. Po minucie, po dwóch ta osoba do nas wróci. Oczywiście w międzyczasie musimy kontrolować tak naprawdę, czy ten oddech jest.
Jeżeli mamy do czynienia z omdleniem, też wzywamy pogotowie?
Tak, ponieważ jest to, nie jesteśmy w stanie określić, czy to osoba omdlała pierwszy raz w życiu, czy drugi raz w życiu. Omdleniu może towarzyszyć spadek poziomu glikemii we krwi. Warto wezwać wtedy pogotowie.
A co w przypadku utraty przytomności?
Utrata przytomności to nagły brak całkowitej świadomości. Osoba nieprzytomna nie reaguje na żadne bodźce, nie reaguje na wydawanie nam poleceń, na dotyk, na bodźce bólowe, tak jak kucie, zimno, ciepło. Utrata przytomności może być krótkotrwała, czyli to jest taka chwilowa utrata przytomności i możemy mówić wtedy o omdleniu. Jak reagujemy wtedy przy utracie przytomności? Przy utracie przytomności, bardzo podobnie jak przy omdleniu, wynosimy chorego w miejsce, które daje nam dopływ do tlenu, nogi do góry, jeśli nic to nie daje, ale jest oddech, pozycja boczna, bezpieczna, ustalona, monitorowanie chorego i sprawdzanie oddechu, tętna i parametrów życiowych, które jesteśmy w danej chwili sprawdzić w danym miejscu.
Teraz porozmawiamy o tym, o czym pan już na początku zasygnalizował, czyli te prace polowe, żniwa, tam również może dojść do różnego rodzaju niebezpiecznych zdarzeń. Mogą występować różnego rodzaju, na przykład, nie wiem, skaleczenia, złamania, czy nawet w drastycznych przypadkach amputacje kończyn i jak właśnie odpowiednio reagować?
Żniwa jest to okres bardzo narażony na urazy. Osoby wykonują wtedy różne prace polowe, ścinanie trawy, żniwa, tutaj posługiwanie się różnym sprzętem specjalistycznym, jeśli chodzi o rolnictwo. Jak reagować? Nie panikować, to po pierwsze. Po drugie, zabezpieczyć tak naprawdę miejsce, w którym doszło do skaleczenia, poprzez przyłożenie suchego opatrunku i uciśnięcie rany, jeśli jest to oczywiście krwawienie i rana otwarta. Jeśli dochodzi do otwartego złamania, nie bawimy się w doktora House'a i nie wciskamy tej kości do środka, tylko zabezpieczamy to miejsce, przykładając suchy opatrunek i stabilizując tak naprawdę dwa sąsiadujące stawy. Przy złamaniach zamkniętych robimy dokładnie tak samo, oczywiście nie nastawiamy tej nogi we własnym zakresie, tylko stabilizujemy dwa sąsiadujące ze sobą stawy, na przykład deską, kawałkiem metalu, czymkolwiek jesteśmy w stanie to zrobić.
A jeżeli niestety dojdzie do tej amputacji?
No jest to gorsza sprawa, jeśli dojdzie do amputacji, ponieważ widok amputowanej kończyny już sam w sobie jest stresujący. Staramy się opanować emocje, jest to naprawdę bardzo ważne w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia. Zabezpieczamy to miejsce, amputowaną kończynę ciała nie wkładamy prosto do lodu, nie wkładamy prosto do wody. Wkładamy najpierw lód, później do drugiego worka wkładamy kończynę, żeby ten lód nie miał styczności sam w sobie z daną tutaj amputowaną częścią ciała. No i wiadomo, opatrujemy rany, jeśli to jest amputacja kończyny dolnej, czy tej nogi. Zaciskamy opaskę uciskową. Możemy to zrobić nawet z urwanego rękawa naszej koszuli.
To tak podsumowując, jak się zachowywać, by przeżyć okres wakacyjno-urlopowy na odpoczynku i bezpiecznie?
Starać zachowywać się odpowiedzialnie i na trzeźwo.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.